Wyobraźmy sobie na moment maszynę o absolutnie zerowym współczynniku tarcia. Takie urządzenie, które raz wprawione w ruch, generuje nieskończoną energię, nigdy się nie przegrzewa, a każdy, nawet najmniejszy trybik, współpracuje z resztą w takiej matematycznej perfekcji.
Mhm. Brzmi jak układ idealny, bez żadnych słabych punktów.
Dokładnie. Nie ma słabych punktów. Ale teraz wyobraźmy sobie, że do tego doskonałego mechanizmu wpada jedno mikroskopijne ziarenko piasku. Z początku wydaje się niegroźne, prawda?
No, można by je pewnie zignorować.
Właśnie, ale w mgnieniu oka ta bezwzględna maszyna zaczyna zgrzytać, zacierać się i w efekcie po prostu brutalnie rozrywa samą siebie na strzępy. Dzisiejsza dogłębna analiza to w zasadzie takie studium największego, ostatecznego ziarenka piasku w historii ludzkiej myśli. Zgłębiamy dziś niezwykle bogate źródło, mianowicie zapiski z wykładu doktora Kennetha Matthewsa na temat drugiego i trzeciego rozdziału biblijnej Księgi Rodzaju.
Zgadza się.
A naszą misją dzisiaj jest rozszyfrowanie, w jaki sposób ten starożytny tekst diagnozuje naturę relacji, tłumaczy architekturę zła i opisuje ten jeden moment, w którym kondycja ludzka uległa fundamentalnej awarii.
I wiesz, to jest zadanie o kolosalnym znaczeniu, niezależnie od tego, z jakiej perspektywy patrzy się na te teksty. Bo z punktu widzenia zawartej w nich narracji, każdy człowiek chodzący dzisiaj po planecie funkcjonuje w rzeczywistości po upadku.
Jasne, wszyscy jesteśmy w tym samym wózku?
Właśnie. I prześledzenie tego, jak to źródło tłumaczy ów upadek, pozwala zrozumieć, dlaczego cała kultura zachodnia właśnie w taki, a nie inny sposób definiuje moralność, czy wyznacza granice relacji, no i jak próbuje radzić sobie ze zjawiskiem śmiertelności.
Czyli to nie są tylko jakieś tam dawne mity?
Zdecydowanie nie. Omawiamy fundamenty, na których zbudowano całe współczesne rozumienie świata, nawet jeśli na co dzień w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Okej, rozpakujmy to. Zanim przejdziemy do wspomnianej awarii, musimy przyjrzeć się samej maszynie, gdy jeszcze działała bez zarzutu. Notatki doktora Matthewsa z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju malują przed nami obraz środowiska całkowicie pozbawionego tarcia, jakim był Ogród Eden. Mamy tam ten słynny opis łączenia się pierwszych ludzi w jedność.
Mhm.
W polskim tłumaczeniu często mówi się o opuszczeniu i przylgnięciu. Werset 24 mówi o mężczyźnie opuszczając ojca i matkę, by złączyć się ze swoją żoną.
Tak, i dr Matthews kładzie tutaj ogromny nacisk na słownictwo, bo te hebrajskie terminy oznaczające to opuszczenie i przylgnięcie w starożytności funkcjonowały w bardzo specyficznym prawno-religijnym kontekście przymierza.
Aha, czyli to miało wagę prawną.
Zgadza się. Biblijnie rzecz biorąc, małżeństwo zaprezentowane w Edenie nie ma absolutnie nic wspólnego z transakcją handlową czy umową majątkową. A przecież alianse polityczne i finansowe to była absolutna norma w tamtych czasach, prawda?
No jasne, małżeństwa aranżowane z powodów majątkowych.
Właśnie. A tutaj dowiadujemy się, że to nie jest kontrakt, który można negocjować w zależności od zysków. To jest całkowicie wiążące, bardzo głębokie przymierze, które redefiniuje tożsamość człowieka.
Wiesz co, przypomina mi to wręcz sytuację ze świata biznesu. Jakby, wyobraźmy sobie tworzenie zupełnie nowego startupu, który ma zrewolucjonizować rynek. Żeby ta firma miała jakiekolwiek szanse przetrwania, dotychczasowi najwięksi inwestorzy, czyli w tym przypadku rodzice, rodzina pochodzenia, muszą całkowicie ustąpić.
Mhm, dobre porównanie.
Muszą jakby oddać swoje miejsca w zarządzie i pozwolić nowym założycielom na pełną niezależność.
Ja bym nawet poszła o krok dalej. Ta nowa struktura wymaga nie tylko odsunięcia dawnych inwestorów, ale całkowitego wyzerowania poprzednich zobowiązań.
Całkowitego.
Tak. Dawna lojalność wobec rodziny musi zostać zastąpiona absolutnym oddaniem nowemu projektu, jakim jest współmałżonek. Tylko na takim nieskazitelnym fundamencie można w ogóle cokolwiek budować.
Co w realiach starożytnych musiało brzmieć jak czyste szaleństwo.
Fascynujące jest tutaj to, że mówimy o kulturach plemiennych, wiesz, klanowych. W tamtych realiach przetrwanie jednostki zależało wyłącznie od lojalności wobec tej szerokiej rodziny.
Bo plemię zapewniało jedzenie, ochronę.
Tak, dokładnie tak. Plemię to była cała tożsamość. A ten tekst całkowicie burzy ów porządek, ustanawiając bezprecedensową hierarchię. Na samym szczycie stawia relacje męża i żony, a dopiero potem poniżej relacje z resztą klanu.
Niesamowite.
Do tego dochodzi werset 25, który wprowadza ten słynny, bardzo intrygujący obraz nagości. Oboje byli nadzy, ale nie odczuwali wstydu. I wykładowca trafnie tu zauważa, że te słowa zostały spisane z perspektywy po fakcie.
To znaczy,
że autorzy tekstu żyli już w świecie pełnym barier ukrywania się, prawda? Więc z ogromną tęsknotą patrzyli wstecz na stan, którego sami nigdy nie doświadczyli.
Jasne. Ten brak wstydu to jest w ogóle kluczowy element diagnozy naszego zepsucia. Bo zauważ, nagość w tym tekście nie ma absolutnie żadnego kontekstu grzesznego.
Żadnego?
To czysta, niczym nie zakłócona transparentność. Nie było wstydu, no bo po prostu nie było niczego do ukrycia. Żadnych mrocznych motywów, żadnych barier psychologicznych między ludźmi, ani w relacji z Bogiem.
Pełna otwartość.
Właśnie. I z perspektywy architektury systemów to brzmi pięknie, ale jest też mega ryzykowne. Jeśli system jest całkowicie otwarty, pozbawiony firewalli, jakichś zapór ogniowych, no to staje się drastycznie podatny na ataki z zewnętrznych.
Oj tak.
Co prowadzi nas do trzeciego rozdziału i pojawienia się intruza w ogrodzie.
Wąż wkracza na scenę i całkowicie zmienia trajektorię ludzkości. Z wykładu wyraźnie wynika, że mamy tu do czynienia z punktem zwrotnym o skali, którą trudno wręcz dzisiaj pojąć. Dr Matthews przyrównuje tę sytuację do największych pokoleniowych traum w historii najnowszej.
Jakich traum?
O, mówi na przykład o ataku na Pearl Harbor, morderstwach politycznych lat 60. w Stanach Zjednoczonych, upadku wieży z 11 września, czy choćby globalnej pandemii, którą przecież wszyscy doskonale pamiętamy.
Mhm. Czyli wydarzenia, które zmieniają wszystko.
Dokładnie, to są cezury. Brutalne pęknięcia na osi czasu, które tworzą nieodwracalny podział na świat przed i świat po. I trzeci rozdział Księgi Rodzaju to jest właśnie opis tej ostatecznej, kosmicznej katastrofy, która ukształtowała naszą obecną rzeczywistość.
Zaraz. Czy wąż naprawdę mówił ludzkim głosem? Bo wiesz, musimy się tu na chwilę zatrzymać, bo umysł współczesnego człowieka od razu napotyka na pewien dysonans. Czytamy to jako głęboką analizę psychologiczną, a nagle wyskakuje gadający gad.
No tak, to prawda.
Skoro traktujemy to źródło poważnie, to czy tekst wymaga od nas wiary w biologicznego węża wyposażonego w struny głosowe, który prowadzi sobie wyrafinowaną debatę filozoficzną?
To jest najczęściej pojawiający się punkt zapalny, kiedy analizuje się ten tekst. Notatki źródłowe wskazują na trwającą debatę, bo część analityków interpretuje to zupełnie dosłownie jako po prostu zwierzę opętane przez siłę demoniczną.
Okej.
Ale dr Matthews uważa za znacznie mocniejszą i sensowniejszą nieco inną interpretację. Według niego wąż z ogrodu jest wysoce symboliczną formą reprezentującą rzeczywisty, historyczny byt. Chodzi o złą inteligencję. Konkretnego ducha.
Czyli to nie jest tylko jakaś metafora w stylu złej energii?
Nie, absolutnie. To nie jest abstrakcyjna idea znana z poezji, ale bardzo konkretny sprawca. I wykład wskazuje na formę wyroku z wersetu 14, gdzie Bóg mówi do tej istoty po wszystkie dni twojego życia. Użycie takiego pojęcia mierzalnego czasu życia sugeruje fizyczną lub uosobioną realność przeciwnika. Nawet jeśli jego gadzia forma, to tylko symbol jego przebiegłości.
Mhm. I tu pojawia się jeszcze jeden absolutnie kluczowy wniosek ze źródła. Ten intruz, ten przeciwnik został stworzony przez Boga. W biblijnej księdze nie ma miejsca na żaden dualizm.
Jak z Gwiezdnych Wojen.
Dokładnie wiesz, jasna i ciemna strona mocy, walczące jako równe sobie potęgi. Zło nie jest tu równorzędnym bóstwem. A co ciekawe, Biblia w ogóle nie pochyla się nad samą genezą zła, zostawiając to raczej w sferze wielkiej tajemnicy. Wyraźnie jednak komunikuje, że Bóg ma nad tym intruzem absolutną kontrolę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian utożsamia tego węża bezpośrednio z szatanem, czyli bytem podrzędnym stwórcy, który jednak postanawia zainfekować ten nasz wspaniały, doskonały system.
Zobaczmy więc, jak dokładnie przebiega ten atak, bo mechanika tej manipulacji to jest wręcz absolutny majstersztyk socjotechniki.
Prawda.
Wszystko opiera się tam na językowej dekonstrukcji rzeczywistości. Zwróćmy uwagę na punkt wyjścia. Bóg daje człowiekowi zakaz, który jednak charakteryzuje się absurdalną wręcz hojnością. W hebrajskim oryginale brzmi to mniej więcej z każdego drzewa w tym ogrodzie z całą pewnością do woli możecie jeść.
Wszystko jest wasze, oprócz tego jednego.
Tak, z jednym wyjątkiem na samym środku. I teraz zobaczmy, jak ten wąż transformuje ten obraz.
Zaczyna od pytania, które ma w sobie gigantyczny ładunek takiej negacji sceptycyzmu. Mówi, czy Bóg naprawdę powiedział, że nie wolno wam jeść z żadnego drzewa? To jest celowe, chirurgiczne uderzenie.
Dokładnie, odwraca wszystko.
Intruz kompletnie przesuwa akcenty. Nagle Bóg przestaje być w oczach kobiety tym nieskończenie hojnym dawcą setek drzew, a staje się tyranem, jakimś kosmicznym skąpcem. Ziarno nieufności zostaje zasiane.
Następnie wąż sięga po jeszcze groźniejszą broń, po półprawdę. Obiecuje, że jeśli zjedą owoc, otworzą im się oczy i zyskają mądrość, stając się jak Bóg, znając dobro i zło. I wiesz, technicznie rzecz biorąc, no w minimalnym procencie to była prawda, bo zdobyli tę wiedzę.
Ale jakim kosztem?
Tej wiedzy. Bo zdobyli wiedzę o złu poprzez wzięcie w nim aktywnego udziału, pominął fakt, że ta mądrość będzie kosztować ich utratę niewinności i natychmiastowe sprowadzenie na siebie śmierci, o czym Bóg wcześniej ostrzegał.
Warto tu zauważyć dynamikę tej pary ludzkiej. Notatki kładą silny nacisk na to, że o ile kobieta została zmanipulowana i intelektualnie zwiedziona, o tyle mężczyzna stał tuż obok niej w milczeniu. I dokonał po prostu w pełni świadomej, dobrowolnej rebelii, przyjmując ten owoc bez słowa sprzeciwu.
Zgadza się.
A skoro o kobiecie mowa, to przecież historia często ostro ją oceniała za odpowiedź, jakiej udzieliła wężowi. Podała, że Bóg zabronił im jeść, ale dodała od siebie klauzulę ani go nie dotykajcie.
Tak wielu uważało, że wypaczyła zasady.
I on tu broni, co jest super odkrywcze. W świetle mentalności starożytnej to dodanie obostrzenia było wręcz chwalebnym aktem szacunku dla prawa.
Mm-hmm.
To taki, wiesz, naturalny ludzki odruch budowania strefy buforowej, podobnie jak w przepisach o czystości rytualnej. Jeśli jakaś granica jest nienaruszalna i święta, to budujesz wokół niej kolejną zaporę. Stwierdzenie, nawet go nie dotkniemy, oznaczało, nie zbliżymy się do niego na tyle, żeby w ogóle mieć fizyczną możliwość złamania zakazu.
Świetna, pierwotna strategia bezpieczeństwa.
Która jednak, no niestety, całkowicie upadła w konfrontacji z manipulatorem. Tutaj robi się naprawdę ciekawie. Kiedy zagłębimy się w naturę tego upadku, zdamy sobie sprawę, że samo zjedzenie owocu to był tylko powierzchowny objaw. Prawdziwą awarią i zniszczeniem systemu było po prostu kosmiczne odwrócenie ustalonego porządku autorytetu.
Oj tak. Przypomnijmy sobie ten bezbłędny hierarchiczny układ z drugiego rozdziału. Kolejność była tam wręcz perfekcyjna i celowa. Na samym szczycie suwerenny Bóg, który stwarza mężczyznę, następnie z mężczyzny powstaje kobieta jako jego równorzędna partnerka, prawda?
Jasne.
I oboje dostają misję zarządzania światem zwierząt i naturą. Schemat przepływu władzy biegnie z góry na dół. Bóg, następnie ludzkość, na końcu zwierzęta. A trzeci rozdział bierze ten porządek i brutalnie obraca go o 180 stopni.
Totalna inwersja. Najniższy element stworzenia, czyli to zwierzę, reprezentowane przez węża, nagle przejmuje inicjatywę i zaczyna dyktować kobiecie warunki. Kobieta przejmuje stery i kieruje poczynaniami mężczyzny, podając mu owoc.
Tak.
A z kolei mężczyzna kompletnie ignoruje ten nadrzędny głos Boga. Chaos płynie z samego dołu, autorytetu, na sam szczyt. I to przekłada się nie tylko na porządek zewnętrzny, ale na na ludzką psychikę. Intelekt i wola zostają zdominowane przez najniższe instynkty.
I ten systemowy paraliż wymagał natychmiastowej reakcji. Skoro porządek został odwrócony, no to system już nie mógł działać po staremu. Bóg wkracza z wyrokami pod koniec trzeciego rozdziału. Notatki Matfiusza jasno wskazują, że wielkim błędem jest traktowanie tych wyroków wyłącznie jako arbitralnych, gniewnych kar z nieba.
A czym są w takim razie?
Są raczej de facto bolesną, ale całkowicie konieczną rearanżacją tej rozbitej rzeczywistości. To sprawiedliwość z nutą poezji. Każda strona otrzymuje konsekwencje dokładnie dopasowane do charakteru swojego własnego buntu.
Przyjrzyjmy się temu bliżej. Wąż pragnął wynieść się ponad ludzkość i Boga. używał wyrafinowanych słów. Jaki jest wyrok? Ląduje na samym dnie hierarchii. Zostaje zdegradowany, ma pełzać na brzuchu i połykać pył i proch. Według wykładu to starożytny, potężny symbol pełnego upokorzenia. Przebiegły intruz ląduje w błocie.
Przechodząc do kobiety. Jej najważniejszą i najwspanialszą rolą było bycie matką wszystkich żyjących, noszenie życia. Teraz to błogosławieństwo zostaje splecione z wielkim bólem i trudem przy porodzie. Rozłam dotyka samego rdzenia jej tożsamości. Podobnie zresztą dzieje się z mężczyzną. Jego głównym powołaniem było zarządzanie urodzajną ziemią i dbanie o ogród, prawda?
A po awarii ta sama ziemia zaczyna stawiać mu opór. Musi z nią dosłownie walczyć w pocie czoła, wyrywając chwasty, ciernie, żeby w ogóle zdobyć jedzenie. Zamiast zarządzania w harmonii mamy brutalną walkę o przetrwanie, która ostatecznie kończy się wielką klęską. Mężczyzna sam powraca do prochu. Ziemia go pochłania.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, dojdziemy do finału tej absolutnie tragicznej sceny, czyli wygnania z ogrodu opisanego pod koniec rozdziału. Z pozoru ten moment, wyrzucenie w nieznane i postawienie cherubów z wirującym, ognistym mieczem przed drzewem życia, wydaje się szczytem surowości.
Racja.
Ale źródło podaje tezę, która wszystko tu zmienia. To wygnanie i odcięcie dostępu do nieśmiertelności było w rzeczywistości największym aktem Bożego miłosierdzia.
Czekaj. Miłosierdzia? Dla wielu osób strażnicy z ognistymi mieczami, którzy blokują nam powrót do domu, to jest ewidentny obraz gniewu, a nie łaski.
Zrozumiałe, ale cały sekret tkwi w samym mechanizmie drzewa życia. Zjedzenie tego owocu wprost gwarantowało wieczne istnienie. Wyobraź sobie teraz, co by się wydarzyło, gdyby ludzie w tym swoim nowym, skażonym buntem stanie sięgnęli po owoc.
Aha.
Ich upadek, ból, choroby i skłonność do zła zostałyby po prostu zamrożone na zawsze. Ludzkość zostałaby na wieki uwięziona w niemalże demonicznej kondycji, bez żadnej szansy na poprawę. Wygnanie zadziałało zatem jak kwarantanna.
Izolacja wirusa.
Dokładnie. Uniemożliwiło to uwiecznienie zepsucia, dając szansę, że w przyszłości to uszkodzenie będzie można jakoś wyleczyć.
I to mega naturalnie wprowadza nas w koncepcję tak zwanego grzechu pierworodnego, z którą boryka się do dziś cała kultura Zachodu. Z naszej dzisiejszej analizy materiałów wynika, że to potężnie, wręcz tragicznie niezrozumiane pojęcie. Bo dla większości to jest tylko jakaś historyczna etykieta kradzieży jabłka.
Tak się to często spłyca.
A dr Matthews tłumaczy, że grzech pierworodny to nie opis pojedynczego uczynku w przeszłości. To nowa kondycja medyczna. To genetyczna choroba wbudowana w ludzki system operacyjny, z którą każdy z nas po prostu rodzi się poza Edenem.
I dowód na to znajdujemy już chwilę później w następnym rozdziale Genesis. Zaledwie jedno pokolenie po wygnaniu, Kain z zimną krwią morduje swojego rodzonego brata.
Szokujące tempo korupcji.
Właśnie. Zło mutuje z aktu nieposłuszeństwa do morderstwa błyskawicznie. Korupcja została przekazana dalej, stała się w pełni dziedziczna.
Ten wątek genialnie rozwija święty Paweł w liście do Rzymian. On tam mówi o zasadzie tak zwanej zbiorowej solidarności. Wiesz, dla współczesnego zachodniego słuchacza, który myśli bardzo indywidualnie, idea, że ponosimy karę za błąd kogoś sprzed tysiące lat, wydaje się niesprawiedliwa. Oburzamy się, bo dlaczego mam płacić za kogoś, kogo nawet nie znam?
To oburzenie wynika z faktu, że zupełnie zapomnieliśmy, jak funkcjonowały makrostruktury w starożytności, a właściwie jak wciąż funkcjonują na wyższym szczeblu. Koncepcja reprezentanta. Zobrazujmy to. Wyobraźmy sobie współczesnego prezydenta jakiegoś mocarstwa, który wypowiada wojnę.
Okej.
Decyzję podejmuje on i może mała grupa doradców. Ale to miliony zwykłych obywateli doświadczają zapaści gospodarczej, bombardowań i głodu. Konsekwencje decyzji podjętej przez reprezentanta zawsze, ale to zawsze spadają na całą reprezentowaną grupę.
Jasne. Adam jako globalny prezydent ludzkości.
Dokładnie tak. Adam był tym reprezentantem dla wszystkich.
Jednak co fascynujące, ta sama zasada, która przypieczętowała upadek, staje się u Pawła mechanizmem ratunku. Ponieważ awaria przyszła przez jednego człowieka, ocalenie też przychodzi przez jednego. Paweł nazywa Jezusa nowym Adamem.
Nowym reprezentantem.
Tak, który w imieniu całej zepsutej ludzkości przez pełne posłuszeństwo po prostu odwraca proces awarii i naprawia obrót maszyny. Prawo nie miało nas ratować. Jak zauważa Matthews, zasady tylko nam pokazują, jak bardzo chorzy jesteśmy. Ratunkiem jest podpięcie się pod tego nowego przywódcę.
I w tym momencie możemy zapytać, dokąd nas to prowadzi.
Więc co to wszystko oznacza? Składając te fragmenty w całość, dochodzimy do wniosku, że Księga Rodzaju to absolutnie nie są starożytne baśnie. To jest bezlitosna, chirurgiczna diagnoza ludzkiej natury. Tłumaczy nam, dlaczego odwracamy porządek, dlaczego wybieramy instynkty zamiast wartości. I wiesz, to nam uświadamia, że nasze wybory rzadko uderzają tylko w nas. Nasza korupcja promieniuje na pokolenia w przód. Świat bólu, w którym żyjemy, jest światem po wielkiej awarii.
Ale choć tekst zostawię na razie pierwszych ludzi w jałowiej ziemi za bramami ogrodu, no to kryje w sobie obietnicę.
Zapowiedź powrotu.
Małym, ale niezwykle fascynującym szczegółem. Wyrok na węża zawiera obietnicę, że potomek kobiety pewnego dnia ostatecznie zmiażdży jego głowę, zmiażdży zło.
Mhm.
Ten potomek ma przywrócić pierwotny porządek. Ale pamiętajmy o kwarantannie. Bóg przecież postawił cherubów z potężnym, wirującym, ognistym mieczem boskiego sądu na drodze do drzewa życia.
Zgadza się.
Skoro tak, to czy ratunek dla ludzkości musiał oznaczać, że ten zapowiedziany potomek, nowy Adam, będzie musiał fizycznie stanąć na tej zablokowanej drodze? Czy aby ponownie otworzyć ludzkości bramy Edenu i dać dostęp do życia, ów reprezentant musiał dobrowolnie pozwolić, by ten wirujący ogień i miecz sądu uderzyły z pełną mocą prosto w niego?
Niesamowita perspektywa. To obraz, z którym warto dzisiaj po prostu pozostać i samodzielnie go przemyśleć. Każdy, kto zapoznaje się z tym źródłem, z pewnością spojrzy teraz na nie niezupełnie inaczej.